Pomorskie plenery.
Wybrzeże morskie w okolicach Słupska kryje niesamowite historie, których część znaleźć da się nawet na plaży w tym nadmorskim pasie. Silne sztormy nawiedzające tą część wybrzeża powodowały, że nie wszystkie statki bezpiecznie dopływały do portu. Ich spore części do dziś stanowią stały element krajobrazu. Kto szuka w internecie wiadomości o bałtyckich wrakach, w pierwszej kolejności natknie się na informacje o statkach Gustloff, Stuben i Goja. Wszystkie ewakuowały pod koniec wojny po kilka tysięcy osób. Wszystkie zostały zatopione przez Rosjan i nie wolno na nich, jako na cmentarzyskach wojennych, prowadzić poszukiwań. W pomorskich plenerach opowiemy o wrakach, o dziurawym bacie Kaszuba i losie okrętników, o których śpiewano w niejednej szancie. Zapraszam, Joanna Merecka-Łotysz.
Dookoła Bałtyku, no i ciągnij wałka, bracie mój, taki los.
Dziurawy bat Kaszuba miał Marcin Barnowski, historyk, miłośnik Ustki, człowiek, który o morzu, o Ustce wie chyba wszystko, drodzy Państwo. Nie wiem, czy o wrakach za chwilę się okaże, bo ten dziurawy bat Kaszuba to nic innego jak dziurawy statek albo łódka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No jak? Były te wraki? Było złoto na nich chociaż? Jakaś królewna ukryta? Diamenty?
Znam kilka bardzo ciekawych historyjek z rowów. Na przykład o pewnej kaszubce z rowów, której morze przyniosło męża. Statek.
Z wraku?
Z wraku. Statek się rozbił. Rowianom udało się uratować kilku rozbitków. Zaopiekowali się nimi. No a jednym ta kaszubka tak mocno się zaopiekowała, że potem został jej mężem i żył w rowach. Inny przypadek...
Ale nie zakopany.
Nie. Ożenił się z nią i został. Mieszkał w rowach. Nie pamiętam, jak się nazywał, ale gdzieś tam w dokumentach to nazwisko przetrwało. Wiemy, jak się nazywał. No i druga historia to ołów. To już jest druga połowa XIX wieku. Pewien Nurek, chyba z Hamburga, zorganizował akcję wydobywania ołowiu, który był przewożony na jakimś żaglowcu i ten żaglowiec zatonął niedaleko rowów. Ołów okazało się, że był dość cennym złomem i Nurek tam nurkował, wydobywał ładunek z zatopionego statku. Pomagali mu tam też rowianie i podobno całkiem nieźle na tym zarobili. Generalnie rozbite statki często się tutaj zdarzały, bo żegluga po Bałtyku nie była bezpiecznym zajęciem i te rozbite statki, zwłaszcza gdy były blisko brzegu, były też okazją do tego, żeby okoliczna ludność wzbogaciła się, no przynajmniej podreperowała swoją i tak niezbyt wesołą sytuację materialną. Bo powiedzmy sobie jasno, rowy czy nawet Ustka w dawnych wiekach nie należały do najbogatszych miejscowości. Nie były może skrajnie biedne, ale ludzie tutaj byli zahartowani też przez biedę, przez niedostatek, no i przez trudne warunki życia. Zdarzało się, że z rozbitych statków mienie było wyrzucane na brzeg i to też było zbierane jeszcze w latach 20. Sensacją w Ustce były pomarańcze, które Bałtyk zmył prawdopodobnie z jakiegoś dużego statku i te pomarańcze fale morskie wyrzucały na plażę. Ustczanie, gremialnie wyruszyli, żeby te pomarańcze zbierać.
Zamiast bursztynu.
Mimo, że były już troszeczkę nasączone morską wodą, to coś tam z nimi robili. Nie wiem dokładnie co, ale jakiś tam pożytek z nich był. Rowianie zdobyli kiedyś szalupę zmytą z przepływającego obok rowów okrętu i zrobili sobie z niej prom. Ten prom mamy na zdjęciach, wiemy jak wyglądał. Także rozbite statki, no oczywiście to był smutny los żeglarzy, także kupców, którzy tracili ładunek, ale dla okolicznej ludności te rozbite statki były jakąś też okazją do tego, żeby coś z tych statków pozyskać. No oczywiście trzeba też powiedzieć o wrakach większych jednostek, wojennych wrakach. Te wraki spoczywają tutaj też niedaleko Ustki. No, taki najbardziej tragiczny wrak to jest Sztojben, na którym zginęło 3,5 tysiąca ludzi. Z tego co wiem, to ten wrak został zlokalizowany około 15 kilometrów na północ od portu usteckiego.
Jak te statki się rozbijały tu koło nas? Bo tak naprawdę, no jak okiem sięgnąć, czyste, piękne morze. Jak nie ma sztormu, nie ma fal, flauta, to o cóż tak naprawdę mogą się rozbić? No nie o te falochrony przecież.
O falochrony też. Zdarzyło się parę takich sytuacji. No nawet w 2000 roku wskutek zderzenia z falochronem zatonęła pogłębiarka Stołubia. I długie lata trwały działania, żeby oczyścić tor wodny z pozostałości po tym wraku. Ale najczęściej wynikało to z błędów nawigacyjnych. Nie było wtedy GPS-ów, no a orientowanie się na latarnie morskie było zawodne, zwłaszcza podczas sztormów. I często te statki wpływały na płcizny przebrzeżne. Uderzenie o dno no, często oznaczało utratę jednostki.
Ten bat robił się dziurawy po prostu.
Tak, oczywiście. Chociaż nie tylko uderzenie w dno. Jest taki moment tutaj bardzo niebezpieczny, zwłaszcza dla drewnianych jednostek, zimą, kiedy jest różnica temperatur wody rzecznej, tej wody portowej, no jednak słodkiej, bo to jest rzeka, i tej słonej wody morskiej. I zdarzało się, że woda zamarzająca między tymi listwami poszycia kadłuba po prostu rozszczelniała ten kadłub i zdarzało się, że te jednostki traciły szczelność. No, robiły się jakby dziurawe, tak? Woda ciekła do środka, no i często też wskutek tego tonęły. To dotyczyło też kutrów rybackich. I to pamiętam jeszcze z mojej pracy dziennikarskiej, że to tak co parę lat zdarzały się takie historie, że trzeba było ratować kuter, który nabierał wody na pełnym morzu. W dawniejszych czasach to przede wszystkim była wina nawigacji, tego, że żeglarze nie bardzo się orientowali na tych wodach przybrzeżnych, gdzie jest głębiej, gdzie jest płciej, no i wpływali na te płcizny. To były najczęściej sztormy, więc pogoda bardzo niesprzyjająca. Pytanie, jak się uratować z takiego statku? Była tutaj służba ratownicza dość sprawna, Ustka, nasza czerwona szopa, działająca od 1867 roku. No i jej załoga uratowała do wybuchu II wojny światowej najwięcej rozbitków na całym naszym wybrzeżu.
Prawda?
O ile dobrze pamiętam, to było 166 osób. Tak mówią statystyki Niemieckiego Towarzystwa Ratowania Rozbitków Morskich. Pierwsze miejsce ma Ustka, 166. Potem był chyba Kołobrzeg, też dobrze ponad setkę. Na trzecim miejscu była Łeba. Natomiast taka miejscowość jak Gąski. Załoga czerwonej szopy w Gąskach nikogo nie uratowała do wybuchu wojny, chociaż właśnie w rejonie Gąsek doszło do największej katastrofy, jeśli chodzi o żeglugę ustecką. Tam zatonął parowiec Stolpmünde, czyli Ustka. Ten parowiec płynął z Ustki gdzieś w stronę zachodnią i prawdopodobnie wskutek złego zainstalowania ładunku coś tam się po prostu przemieściło i on obrócił się do góry dnem i potem poszedł na dno. I zginęło 8 ludzi, którzy na tym statku płynęli. Co się stało z wrakiem Stolpmünde, nie wiem. Być może wciąż jeszcze gdzieś tam na dnie leży. A o tym, że w ogóle doszło do tej katastrofy, dowiedziano się dopiero po paru dniach, bo morze wyrzuciło elementy tego statku na plażę. I to był sygnał, że stało się coś złego z załogą. To był rok, o ile dobrze pamiętam, 1930. Czyli no w zasadzie czasy już, kiedy było radio, ale być może na tym statku nie było radia, a być może nie zdążyli po prostu marynarze nadać komunikatu.
Te wraki dawniej, oczywiście one się pojawiały i no jakby było zrozumiałe, nie było takiej technologii, nie było, tak jak mówisz, radia, nie mogła się załoga komunikować ani poradzić sobie z tym, co się stało złego. Ale ja jestem ciekawa, co się działo z tymi wszystkimi rzeczami, które morze wyrzucało na brzeg. One były zbierane, tak jak te pomarańcze właśnie, przez ludzi, trafiały gdzieś do muzeum, czy po prostu zostawały na tych plażach, piasek je przykrywał i świat o nich zapominał.
Jeszcze od średniowiecza obowiązywało takie prawo brzegowe. Po niemiecku się to nazywało Strandrecht, a po łacinie, bo to ma jeszcze starą, klasyczną, rzymską etymologię, ius naufragi, czyli prawo brzegowe. Polegało to na tym, że wszystkie przedmioty wyrzucone na brzeg morski z definicji należały do właściciela tego brzegu, do feudała, do którego te tereny należały. Jeśli chodzi o Ustkę, feudałem był Słupsk. Chociaż później, po wojnie 30-letniej, czyli to jest druga połowa XVII wieku, władze Brandenburgii, wielki elektor, no tutaj zakwestionował prawa Słupska i tam dochodziło do pewnych konfliktów prawnych, bo Słupsk oczywiście przywłaszczał sobie te przedmioty wyrzucane przez morze na brzeg, a elektor żądał, żeby to trafiało do jego magazynów i potem to było licytowane. W gazetach przedwojennych jeszcze, a zwłaszcza w gazetach z XIX wieku, tych naszych lokalnych słupskich, bardzo często można spotkać takie ogłoszenia, że jakiś tam ładunek, na przykład jakieś belki wyrzucone przez morze na plażę, albo jakiś wrak statku rozbity, zostaną zlicytowane, że można to sobie tutaj na miejscu obejrzeć i właścicielem zostanie ten, kto da więcej. Bardzo ciekawa historia wydarzyła się tutaj w Ustce w 1811 roku, to jest tuż przed wyprawą Napoleona na Francję, kiedy morze wyrzuciło na brzeg szalupę, jakąś łódź, na której było dwóch rozbitków, skrajnie wycieńczonych. Prawdopodobnie byli to Polacy. Nawet jest wymienione nazwisko jednego z nich. Nazywa się Osiński. Czy Osiński, może Niemcy to tak zapisali, Osiński. I tym rozbitkom udzielono pomocy. Wójt Ustecki był kimś w rodzaju namiestnika Słupska tutaj. Nawet leki sprowadzono ze Słupska, żeby tych rozbitków podreperować zdrowotnie. Później, jak wydobrzeli, odprawiono ich gdzieś dalej w podróż, ale już pieszo, ponieważ łódź została zlicytowana i część pieniędzy rozbitkowie wzięli ze sobą, natomiast resztę im potrącono właśnie na koszty tej opieki, którą im zapewniono. Także ktoś tutaj w Ustce stał się właścicielem tej łodzi, bo pewnie ona została. Nawet wiem, kto ją kupił, ale nie pamiętam w tej chwili nazwiska. To było chyba około 10 talarów, na tyle wyceniono tą łódkę. Także było to, co morze wyrzucało, traktowane jako mienie, które można było spieniężyć, wykorzystać ponownie. Wiele budynków budowano z drewna, drewno było w ogóle bardzo częstym towarem transportowanym morzem. Słupsk był eksporterem drewna, bo miał tu dość rozległe lasy, zwłaszcza w rejonie Dębnicy Kaszubskiej. To drewno spławiano rzeką do Słupska, prawdopodobnie też do Ustki dopływały tratwy z tym drewnem. No i tutaj je załadowywano na statki. No jak gdzieś tam coś wypadło z takiego statku, no to oczywiście był to atrakcyjny kąsek dla kogoś, kto mógł to ściągnąć z plaży i wykorzystać w swoim gospodarstwie czy tam w swojej zagrodzie.
To jest oczywiście historia, która dość dawno temu się działa, ale tak przed chwilą, dosłownie parę lat, 2-3 Karsluhe, znaleziony wrak koło Ustki, eksplorowany przez, nawet nielegalnie chyba z tego co pamiętam, przez ludzi, którzy fascynują się właśnie wyszukiwaniem, wydobywaniem z tych wraków, zanim zajmą się nim fachowcy. No co to dużo mówić, po to, żeby właśnie spieniężyć, sprzedać za bajońskie kwoty albo zachować w swojej własnej kolekcji przedmioty, które z tego wraku zostały wydobyte. Nie wiem, na ile też się zdarza, że są to śmiałkowie, którym się wydaje, że właśnie znajdą taką skrzynię ze złotem przysłowiową czy koronę królewny.
Szczerze mówiąc, mnie to nigdy nie kręciło. No niestety, ale te wraki to są często takie obiekty, takie przedmioty, takie rzeczy, gdzie ginęli ludzie. I no to tak jest dla mnie takie...
One były jak grób po prostu.
Tak, jak grób. Ostatnio dostałem od moich znajomych kolejną książkę o tragedii Gustloffa, książkę wydaną w latach 90., gdzie są zdjęcia przedmiotów wydobytych przez naszych polskich płetwonurków z Gustloffa. No i tam komentarz jest taki trochę nieprzychylny, że oni to traktują jak gadżety, prawda? A przecież Gustloff to cmentarz podwodny, tak ma nawet taki status formalny, to jest cmentarz. Tu zdradzę jeszcze taką ciekawostkę, o której niedawno się dowiedziałem. Ta książka w ogóle, którą mam, została napisana przez jednego, którzy przeżyli katastrofę Gustawa, przez Heinza Schöna. I Heinz Schön, który umarł w 2013 roku, zapisał w swojej ostatniej woli, że chce być pochowany na tym statku, na Gustawie, z którego w sposób niemalże cudowny został uratowany i któremu to statkowi potem poświęcił całą swoją twórczość, taką historyka. On gromadził relacje innych, którzy przeżyli, gromadził też materiały archiwalne dotyczące tego statku. Zresztą nie tylko tego statku, bo potem rozszerzył swoje zainteresowania w ogóle na końcowy okres II wojny światowej na Bałtyku, na tę słynną akcję ewakuacyjną, podczas której na dno poszło jeszcze parę innych statków. Goya, właśnie ten Steuben, o którym mówiliśmy, czy też Karlsruhe, ten właśnie niedawno znaleziony. I Heinz Schön, który w testamencie zapisał, że chce być pochowany na Gustawie, został pochowany chyba w 2013 roku na Gustawie. Z tego, co wiem, zaznaczam, moja wiedza opiera się na materiałach, które tam dostałem od moich znajomych z Niemiec. Z tego, co wiem, to bliscy zmarłego zawnioskowali do naszego Urzędu Morskiego, który jeszcze wtedy był Urzędem Morskim w Słupsku, o zgodę, żeby urna z prochami tego człowieka została umieszczona na wraku. No i rzeczywiście Urząd Morski, wychodząc z założenia, że Gustaw jest cmentarzem podwodnym, wyraził zgodę, aby ten człowiek został pochowany na wraku Gustawa.
Wraki generalnie rzadko widać z zewnątrz. One odkrywane są przez tych, którzy zejdą pod wodę. Nie wszystkie.
Powojenne zdjęcia Ustki, wiele powojennych zdjęć Ustki, pokazuje wraki widoczne z plaży, będące bardzo blisko plaży. Tutaj koło Ustki mieliśmy prawdopodobnie wrak jakiejś pogłębiarki, który przez pierwsze sezony letnie był wielką atrakcją turystyczną. Ludzie tam pływali na ten wrak. Było tam parę takich suchych miejsc, gdzie można było się opalać. W takim jakby bardziej intymnym anturażu, bo z dala od tych tłumów zalegających na piaszczystej plaży. Bardzo ciekawy był też wrak torpedowca duńskiego, który niedawno odsłonił się w Poddąbiu. Ten wrak był też plenerem zdjęciowym podczas skręcenia filmu pod tytułem Uczta Baltazara, nakręcony w 1954 roku. W 1954 roku on został sfilmowany i z zewnątrz, i od środka. Ja dostałem parę lat temu negatywy od mojego znajomego, który jest synem pierwszej pani fotograf tutaj powojennej w Ustce, pani Bieszczadowej. Wśród tych negatywów wywołałem kilka zdjęć z jakiejś wycieczki młodego fotografa z jakąś młodą dziewczyną i ona tam na tle tego wraku została przez niego sfotografowana, także tam nawet szczegóły z pokładu mam uchwycone na tych zdjęciach. Ten wrak zalegał bardzo długo na plaży w Poddąbiu, ponieważ umowa polsko-radziecka jeszcze z 1945 roku przewidywała, że wraki cywilne wydobywane z dna morza czy też z dna kanałów portowych będą własnością państwa polskiego, natomiast wszystkie wraki okrętów wojennych należą do Związku Radzieckiego. I pewnie dlatego, czekając na reakcję władz radzieckich, na wydobycie przez nie tego wraku, ten wrak tak długo leżał. Rosjanie nie byli jednak zainteresowani tym wrakiem, stąd ten długi czas i dopiero w latach 60. już nasze służby pocięły wrak tego torpedowca na żyletki, ale nie w całości. Ta część, która była wryta w piach, w dno morskie, ale tuż przy plaży pozostała. Prądy morskie i wiatr sprawił, że to żelastwo zostało przykryte piaskiem, ale w maju prądy morskie jakby się odwróciły i wypłukały ten plażowy piach, odsłaniając całą tę pozostałość po kadłubie długości 60 metrów. To pięknie wyglądało. Wiem, że ktoś robił zdjęcia z drona i to naprawdę imponująco wygląda, tak jak jakieś cielsko wielkiej ryby prześwitujące przez wodę, ale tuż jakby pod powierzchnią tej wody. A woda w maju ma taki zielonkawy kolor, więc są to bardzo malownicze zdjęcia. To jest akurat fajny wrak, bo na nim nikt nie zginął. Z tego co wiem, to ów torpedowiec, pierwotnie duński, został przejęty chyba w 1943 roku przez niemiecką marynarkę wojenną i był wykorzystywany jako poławiacz torped. W Gdyni działała druga dywizja szkolna ubotów, czyli okrętów podwodnych. Na rybek podwodniaków niemieckich szkolił się właśnie w Gdyni i zadaniem tego statku było wyławianie torped ćwiczebnych wystrzeliwanych gdzieś tam z tych ubotów. Tak się złożyło, że chyba w lutym 1945 roku ten okręt został uszkodzony podczas bombardowania przez lotnictwo radzieckie i był holowany na zachód do Świnoujścia, gdzie miał zostać wyremontowany, ale podczas sztormu zerwał się z holu no i wyrżnął w brzeg morski, wbijając się praktycznie w plażę. No i tak tkwił, no i nadal w zasadzie pozostałości tkwią. Kiedy wrak jest zasypany przez piach, to wciąż jednak pewien element wystaje. Jestem pewien, że wielu ustrzan, słupszczan, mieszkańców rowów i turystów, którzy tutaj przyjeżdżają, znają takie miejsce na plaży, na wschód od Poddąbia, gdzie wystaje z piasku plażowego fragment takiego stalowego koła. To jest prawdopodobnie jakieś koło stanowiące element napędowy, napędzający śrubę tego okrętu. I to nawet gdy nic nie widać, gdy wszystko jest przysypane, to wystaje ponad powierzchnię. To był właśnie ten duński torpedowiec TFA-4, chyba takie miał oznaczenie niemieckie.
Drodzy Państwo, namawiamy, zachęcamy do tego, żeby patrzeć pod nogi, nie tylko na ten kawałek ręcznika, który jest koło Was i to morze przed Wami, ale także namawiamy na spacery, bo być może znajdziecie to, czego jeszcze nikt nie znalazł.
Jasne, że tak. Warto patrzeć pod nogi, zwłaszcza gdy się jest na plaży, bo morze cały czas przynosi coś nowego. Często na brzegu możemy znaleźć ciekawy przedmiot.
Dziurawy bat, kaszuba na przykład. Marcin Barnowski, Państwa i moim gościem, Joanna Merecka-Wotysz, kłaniamy się. Do usłyszenia.
Pomorskie plenery.
Dziurawy bat kaszuba miał taki los okrętników, żeglował nimi Szwedów prał odokoła Bałtyku, no i ciągli wał, kamracie mój, taki los okrętników, co wożą plon ten z pomorskich pól odokoła Bałtyku.
I nadszedł wróg do Gdańska bram,
taki los okrętników,
puścili się w bitewny tan
odokoła Bałtyku, no i ciągli wał, kamracie mój, taki los okrętników, co wożą plonę z pomorskich pól odokoła Bałtyku.
Kaszuba stary okuli stał,
taki los okrętników,
odpinał ją i Szwedów prał
odokoła Bałtyku, no i ciągli wał, kamracie mój, taki los okrętników, co wożą plon ten z pomorskich pól odokoła Bałtyku.
Na wrogów rój u łeby stał,
taki los okrętników,
przebili się, podnieśli znak
odokoła Bałtyku, no i ciągli wał, kamracie mój, taki los okrętników, co wożą plon z pomorskich pól odokoła Bałtyku.
Na wkoło brzegu padło stół,
taki los okrętników,
z zebrali się i poszli znów.
O dookoła Bałtyku, no i ciągnij wał, kamracie mój, taki los okrętników, co wożą plonę z pomorskich pól. O dookoła Bałtyku,
o Lipski, bój Szwedzina wszczął,
taki los okrętników,
pognali gorze w pludry rżnął.
O dookoła Bałtyku, no i ciągli wał, kamracie mój, taki los okrętników, co wożą plon z pomorskich pól. O dookoła Bałtyku,
dziurawy pad Kaszuba miał,
taki los okrętników,
żeglował nimi Szwedów prał.
O dookoła Bałtyku, no i ciągli wał, kamracie mój, taki los okrętników, co wożą plon z pomorskich pól. O dookoła,
no i ciągli wał, kamracie mój,
taki los okrętników, co wożą plon z pomorskich pól. O dookoła,
no i ciągli wał, kamracie mój,
taki los okrętników, co wożą plon z pomorskich pól. O